Zastanów się teraz, niech się każdy zastanowi, niech poda w swoim własnym sercu przynajmniej kilka przyczyn, dla których Jezus Chrystus uzdrawiał i uwalniał. Pomyślmy wszyscy, przynajmniej kilka. Musi ci przyjść przynajmniej kilka dobrych pomysłów. Jak wielu z was pomyślało na samym początku, że Jezus Chrystus uzdrawia, dlatego że kocha miłością bezwarunkową. Ręka w górę. Amen. Jak wielu z was pomyślało, że Jezus Chrystus jest wspaniałym lekarzem, że w Jezusie Chrystusie objawiła się obietnica Ojca. Jak wielu z was o tym pomyślało? Pamiętacie to zdarzenie nad brzegami jeziora Moria, nad tymi gorzkimi wodami, kiedy Izraelici po 3 dniach prawdopodobnie chodzili i nagle im się chciało już pić, tam było gorąco, to była pustynia, chcieli pić. Idą do tej wody, a te wody są gorzkie, niegorzkie, niezdatne do picia. Straszne. Znowu nas, Mojżeszu, zaprowadziłeś w jakieś dziwne miejsce. Co będziemy teraz pić? Jak będziemy tutaj żyć? I Mojżesz upadł na kolana przed Bogiem, zaczął się modlić. I Bóg dał rozwiązanie, co zrobić. I potem Bóg objawił się przy tych rzekach jako ten, który jest lekarzem. Sam powiedział, ja chcę być twoim lekarzem, ludu mój. Jak wielu z was pomyślało, że Jezus Chrystus uzdrawia, ponieważ nigdy się nie zmienia. Słowo mówi, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki. On się nigdy nie zmienia. Kiedy przyszedł na ziemię, uzdrawiał tłumy. I nie uzdrawiał je tylko sobie współczesnych, ale on rozpoczął to dzieło i każdy wierzący potrzebuje przyłączyć się do tego dzieła i być kontynuatorem tegoż dzieła. Każdy z nas potrzebuje stawać przed Bogiem w komorze, w kościele, stawać przed Słowem, brać Słowo i przez wiarę czynić te rzeczy. Każdy z nas, każdy wierzący ma za zadanie uzdrawiać chorych, chodzić po tej ziemi w znakach i w cudach, zwiastować Ewangelię, kłaść ręce na chorych, tak aby ci odzyskiwali zdrowie. Jest tak napisane? Amen. Słowo Boże mówi o Jezusie Chrystusie w Malachiaszu. Nazywa go Słońcem Sprawiedliwości. To jest 3 rozdział Malachiasza, 20 werset, że jest Słońcem Sprawiedliwości, które wzejdzie z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Natomiast w Jakubie mamy cudowne słowo, w 1 rozdziale, 17 wersecie. Wszelkie dobro przez nas otrzymane, każdy dar cenny przychodzi z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości. Wiecie co? To można przyrównać do zegara słonecznego. Zegara słonecznego. Kiedy wskazówka zegara przesuwa się, kiedy słońce przesuwa się, to wskazówka daje cień. Jest tylko jedno miejsce, kiedy nie ma ani cienia, ani krzty cienia. Kiedy zegar pokazuje południe. Wtedy nie ma ani jednego cienia. I to jest taka analogia, że w Jezusie Chrystusie nie ma ani jednej skazy. Że w Nim nie ma ani jednego cienia. Że w Nim wszystkie obietnice są na tak. Że On wszystko uczynił już dla swojego ludu. Wszystko, czego potrzebujemy dla życia w pobożności. Wszystko, czego potrzebujemy dla uzdrowienia i dla uwolnienia. Tak, abyśmy chodzili w wolności i w pełnym zdrowiu. Ja się dzisiaj to słowo... Pragnę się podzielić kilkoma takimi refleksjami odnośnie uzdrowienia. Powiem też osobiste świadectwo pewnego uzdrowienia, które Bóg w moim ciele dokonał. I będziemy się przyglądać słowu z Hebrajczyków 11. Możecie sobie przygotować, za moment będziemy to nawet wyświetlać tutaj na tablicy. Ale przygotujcie sobie Hebrajczyków 11 rozdział od 1 do 6. Jak już to będziecie mieć, to sobie otwórzcie teraz Księgę Kronik. A tak w ogóle chwilę się pomodlimy po tym wstępie o to słowo. Ojcze, my Ci oddajemy ten czas. Oddajemy Ci, Panie, te cenne ziarna Bożego Słowa, które padną na gleby naszych serc. My wierzymy, że Duch Święty jest obecny, że przygotował nasze serca, że swoją obecnością teraz wykonuje taką pracę spulchniania i użyźniania gleby. I wierzymy, że te drogocenne słowa Boże, drogocenne ziarna będą zapadać głęboko, głęboko i wydadzą owoc. Panie Duchu Święty, my się też modlimy teraz, jak tutaj siedzimy, jeden za drugiego, abyśmy się stali gorliwymi wykonawcami Bożego Słowa, żebyśmy to drogocenne Słowo dzisiaj podnieśli ze sobą. Jeśli jesteśmy zdrowi, to Panie, potrzebujemy się wstawiać i modlić za innych, którzy są chorzy, którzy się zmagają z chorobą, walczą z chorobą, tak aby doszli do miejsca uzdrowienia. Ojcze, my Ci dzisiaj dziękujemy za to, co nas dzisiaj, to, co do nas dzisiaj powiesz przez swojego Ducha. My Ci dzisiaj dziękujemy za każde dobre słowo. Za każde dobre słowo. Panie Duchu Święty, pomóż nam być wykonawcami słowa. Każdy z nas niech potrzebuje się być tutaj wezwany do noszenia dobrej nowiny i do uzdrawiania chorych. Każdy z nas, każdy wierzący ma przystęp do łaski, tak jak tu śpiewaliśmy. Ma przystęp do Bożej mocy i Bożą mocą może dokonywać tych dzieł, których dokonywał Jezus Chrystus, które dokonywał Jezus Chrystus. Otwórzmy sobie najpierw Księgę Kronik. Odkurzymy Księgę Kronik. Tam możemy znaleźć bardzo fajną rzecz. Druga Księga Kronik, 14 rozdział, 10 werset. W Księdze Kronik jest kilka opisów, jak poszczególni władcy odstępowali od Boga Wszechmogącego i oddawali cześć bożkom i za to popadli w przekleństwo, za to odsunęli się od Boga i nie odczuwali Jego obecności. Bóg nie był już z nimi, ponieważ Go opuścili i zaczęli służyć obcym bożkom. Ale znalazł się pewien król, zwany Asa. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana jego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał Judejczykom, aby szukali Pana Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Znalazł się sprawiedliwy, który powywalał bałwany i postanowił, że wraz z całym swoim ludem będzie gorąco szukać Pana i będzie oglądać zapłatę tego poszukiwania. I zaraz się o tym dowiemy. W 10 wersecie czytamy o modlitwie Asy. Co się wydarzyło? Asa został napadnięty. Jeżeli dobrze to pamiętam, to o tu jest nawet zaznaczone. Miał zaś Asa z Judy, został napadnięty przez obcy naród, obcy lud. Dysponował armią 300 tysięcy żołnierzy, bardzo mało. A naprzeciw stanął oddział 1 000 000 żołnierzy. I Asa, kiedy to zobaczył, zamiast się wystraszyć i uciekać, rozpoczął modlitwę i zrobił to, co właściwie powinien zrobić. I to jest jedyne wyjście, jakie mógł wtedy zrobić. Po prostu oddać się w ręce Boga. I tak się modlił. Asa tak wołał do Pana swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Pan pobił tedy kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i kuszyci zaczęli uciekać. Wyobraźcie sobie, że nie przeżył nikt z kuszytów. I jeszcze wielkie łupy zebrali i w triumfalnym takim pochodzie wrócili do Jeruzalemu. Jak myślicie, dlaczego ten fragment został wybrany na sam początek tych refleksji na temat uzdrowienia? Dlatego, że choroba bardzo często jest takim spustoszeniem, jest takim chwastem. Zwłaszcza kiedy przewlekle chorujemy i kiedy zmagamy się z chorobą, kiedy nieraz słabniemy, to my potrzebujemy zdać sobie sprawę, że nieraz przychodzisz do lekarza i lekarz wydaje pewien wyrok. To jest rak, to jest nieuleczalne. Albo to jest przewlekłe. Już do końca życia chemia, tabletki. I zobaczcie, człowiek nie sprostał tej chorobie, jeszcze nie znalazł odpowiednich medykamentów, żeby mogły te lekarstwa uratować zdrowie bądź konsekwencji życie człowieka. Człowiek tej chorobie nie sprostał, ale jest ktoś, kto potrafi tej chorobie sprostać. To jest Jezus Chrystus z Nazaretu. To jest pomazaniec i posłaniec Boga. On przyszedł od Ojca. On przyszedł od Ojca. I to jest ten, który sprostał tej chorobie. Sprostać może każdej twojej chorobie, każdemu zmaganiu, każdej przeciwności. Zobaczcie, to na ten czas Izraelici zobaczyli, ponieważ nawrócili się do swojego Boga, przyszli do Niego z powrotem. Tak jak potem dalej czytamy w poszczególnych wersetach. Zaczęli Go szukać i znaleźli Go. Szukali Go całym swoim sercem i Bóg pozwolił im się znaleźć, bo byli czyści, odrzucili złe uczynki, odrzucili swoje wszystkie bałwany, sprzeciwili się grzechowi, powiedzieli, będziemy uwielbiać i będziemy błogosławić, będziemy chodzić w obecności naszego Boga, Boga naszych ojców. To było pragnienie ich serca, pożądanie ich serca. I wygrali, opłaciło się. Bo naprzeciw nich wyszedł prorok Azariasz, syn Odeda, i którego opanował Boży Duch. W 15 rozdziale czytamy, w 2 wersecie. Wyszedł naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Beniamici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Oni z tej ogromnej radości, że Bóg ich pobłogosławił, że nieraz masz takie wrażenie w chorobie, w zmaganiu, że naprzeciw ciebie stoi potężne wojsko, potężna armia. Ja myślę o tym świecie duchowym. Nieraz jesteś nękany, nieraz twoje wnętrze nie jest wolne, czujesz się gnębiony, nękany, odrzucony i masz wrażenie, że naprzeciw ciebie stoi wielka, potężna armia i ty czujesz się taki słaby. To pomóc się modlitwą Asy. To jest dla ciebie wtedy czas, bo Asa mówi tak, Asa modlił się w ten sposób. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Ty się czujesz bezsilny, ale kiedy zaczynasz się modlić taką modlitwą, że Pan stanie naprzeciw ciebie bezsilnego, to nagle Boży Duch zaczyna dotykać twojego wewnętrznego człowieka, bo modlisz się wewnętrznym człowiekiem, tą naturą, która jest podobna do natury Boga, bo to jest natura duchowa. I twój Boży człowiek, twój duch napełnia się coraz bardziej, bardziej i bardziej mocą Pana, mocą z wysoka. I nagle czujesz się coraz bardziej silny, silny, silny. I każdego dnia przebywasz w komorze, rozważasz słowo i siła zstępuje na ciebie, coraz bardziej, bardziej i bardziej. Pewnego razu zachorowałam na bardzo dziwną chorobę. Ja nie rozumiem do końca, w jaki sposób to przyszło. To było dziwne uczucie. Ja wtedy byłam jeszcze w klasztorze i przygotowywaliśmy takie różne ołtarzyki, budowałyśmy. I to było jakieś święto maryjne, ja budowałam taki ołtarz potężny. Piękna dekoracja, kwiatki, przyśpiewki takie różne. I wtedy już miałam świadomość bałwochwalstwa. I wiedziałam, że się Bogu to nie podoba. Że tylko Bogu należna jest cześć. Szacunek Maryi jako matce, ale Bogu tylko należna cześć. Miałam tego świadomość. Duch do mnie coraz częściej i mocniej o tym mówił. Ale ja nie posłuchałam. Jakoś tak miałam takie pragnienie, żeby to zrobić, dlatego że mam takie zacięcie artystyczne. Mówię, nie, to tam nie będę na to patrzeć. Ja to zrobię tak fajnie, że to tak po prostu się popiszę. Zrobię to klasycznie. I robię. I pamiętam takie uczucie, jakby ktoś mi dał w twarz. Kilka godzin po tym zaczęłam tracić czucie, ale też powiem wam, były ogromne przeciągi. To była taka duża sala i były przeciągi. I przestałam odczuwać cokolwiek. Połówką tylko ust odczuwałam smak. Wylatywało mi pożywienie z buzi. Nie wiedziałam, co w ogóle się dzieje. Potem kładłam się spać. Nie mogłam otworzyć oczu, a ponieważ myśmy się rzadko w lusterku przeglądały, na drugi dzień pobiegłam do lusterka. Moja połowa twarzy była zupełnie martwa. Po prostu ja myślałam, że to jest śmierć przyszła na mnie, ponieważ oko było szeroko otwarte i nie mogłam tym okiem przewracać. Ono patrzyło tak na wprost. Zapadły mi się powieki, nie było nosa, opuszek zupełnie tak obwisł, to była tylko taka skórka wisząca. Nie było ust po prawej stronie, cała prawa strona, ucho bez czucia. Ja chciałam patyczek włożyć, żeby sobie ucho przeczyścić, to się bałam, bo nie czułam w ogóle. Cała prawa strona, kompletnie bez czucia. No i nie wiedziałam, co zrobić, a ponieważ już Amol był wielce reklamowany, to sobie wzięłam z szufladki Amol, zaczęłam się okładać Amolem. Słyszałam taka na wpół odurzona tym Amolem do jadalni. Wszystkie siostry patrzą, coś ze mną stało, po prostu quasi-modo. No niektóre się śmiały, niektóre mi współczuły, ja sama nie wiedziałam, co się dzieje. Kilka dni chodziłam z tym, po czym stwierdziłam, że trzeba ruszyć do lekarza. Pojechałam do neurologa i pani doktor powiedziała, za późno, o te wszystkie dni za późno, to jest zapalenie nerwu. Jak wydała wyrok na moją twarz, powiedziała, będziemy próbować cokolwiek robić, ale to się może nie udać. Wyrok był straszny. Ale kiedy ona mówiła, to ja już byłam po takich gorących nauczaniach na temat uzdrawiania, słuchałam na kasetach Ireny Stankiewicz i innych ludzi, którzy głosili na temat uzdrowienia. I zaczęło mi się przypominać. I to było tak dziwne, że to słowo nie przyszło tu, tylko ono jakby tu z wnętrza wychodziło. Więc to było ziarno, które przychodziło i dobijało się przez to, co słyszały moje uszy i co próbowała moja głowa zlokalizować. Ja zaczęłam wołać, nie zgadzam się, w duchu głęboko, nie zgadzam się, nie zgadzam się, jestem uzdrowiona. A ponieważ byłam bardzo jeszcze słaba w wierze i to było takie raczkowanie, pamiętam ten czas, to po prostu powtarzałam w kółko i w kółko. Jestem uzdrowiona, nie zgadzam się, nie zgadzam się, nie zgadzam się. Zaczęła się rehabilitacja, w ogóle nie umiałam mówić. Brałam garści leków, zastrzyki rano, zastrzyki wieczorem. Mówiłam, nie zgadzam się. Pamiętam pierwszą wizytę u rehabilitantki. Ona powiedziała, około 3 miesięcy powinna trwać rehabilitacja. I może uda się ten nerw trudzielny twarzy przebudzić. To więc modne wtedy było przebudzenie. Ja mówiłam przebudzenie, wołałam do tego nerwu przebudzenie. Przebudź się, obudź się. Wołałam żyj, żyj, zacznij działać, zacznij pracować. I mówiłam do tego nerwu. Nieraz sobie wyobrażałam, że ten nerw ma oczy, że ma usta, że jest taki osobowy i mówiłam do niego, patrzyłam, wyobrażałam sobie takie sploty i przemawiałam. I ciągle się dotykałam, nic nie czułam, kompletnie nic, kompletnie nic. Pamiętam, ta rehabilitacja w tym jednym miejscu się nie powiodła, więc mnie skierowano na Dobrzyńską, tutaj we Wrocławiu. I tu jak mnie zobaczyła neurolog, powiedziała, to jest klapa. To jest bardzo trudna sprawa, bardzo trudna sprawa, ale będziemy stosować kolejne zabiegi. Pamiętam, taka byłam załamana i robiłam taki zabieg parafina, to tak gorącą parafiną przykładano mi tutaj do tego nerwu. I obok leżała kobieta pewna ze wspólnoty i ona też przychodziła w tej samej porze na rehabilitację, nas dzielił tylko parawan. I ona się cały czas modliła, ona się nie wstydziła, się nie cykała, po prostu cały czas się modliła i śpiewała pieśni pełne takiego uwielbienia. I kiedy ja byłam taka już załamana, to się budowałam się tym mocno. I pamiętam, że przyszłam do domu po takiej kolejnej wizycie, gdzie nic się nie stało i po prostu nerw nie drgnął. Musiałam się zasłaniać, to już był maj, bo to się gdzieś tak na przełomie kwietnia stało, maja. To był koniec maja, ciepłe dni, a ja w takim szalu po prostu czarnym, żeby zakryć tą twarz. Straszne. I wiecie co? Przyszłam do domu i zaczęłam się modlić taką gorącą modlitwą. Pamiętam, że wylałam wiadro łez. Przyznałam się do swojej słabości, że jestem słaba, słaba w wierze, że niegodna. Po prostu wszystko, co możliwe, wylałam przed Panem. I to był taki punkt zwrotny. Potem zaczęłam wyznawać i powiedziałam, że się naprawdę z tym nie zgadzam. I od tego czasu nie będę stękać, nie będę narzekać, nie będę marudzić. Po prostu będę trzymała się tego wyznania. Kurczowo. Mnie to bardzo dużo kosztowało takiego napięcia, ogromnego napięcia. I przestałam się już przejmować, ile czasu będzie trwała ta rehabilitacja, chociaż w głowie miałam, że czas jest naprawdę krótki. I pamiętam, zaryzykowano i poddano mnie takiej terapii, że takim specjalnym mikrofonem, ale nie takim dużym, połowę mniejszym, sobie taki mikrofon był podłączony do prądu i odbywały się takie stymulacje prądem, takie uruchamianie nerwu, tych splotów, tych końcówek nerwowych. I to nic nie dawało. I Pani zwiększała napięcie i mówi, ja się boję, Pani ją tutaj spali, żeby Pani nie miała takich spalonych tu miejsc. A ja nic nie czułam. Ja mówię, może Pani palić. Najwyżej będziemy czuć smród palonej skóry. Ale ja nic nie czuję. Ona mówi, to niemożliwe. To niemożliwe. No dobrze. Ale ja już powiedziałam, nie, ja się nie zgadzam. Ja będę znowu taka ładna. Znowu Pysia będzie na swoim miejscu. Nie pozwolę. Nie dam się. I tak w kółko, w kółko. I wtedy też dużo słowa czytałam. Pamiętam, że słowo było taką dla mnie prawdziwą ostoją. I słuchajcie, pamiętam taki moment na tej rehabilitacji. Jeszcze było ileś tam zabiegów. Ja się nad niczym nie zastanawiałam. Po prostu położyłam się i wiedziałam, że ona weźmie ten mikrofon i tak nie będę nic czuła, ale wyznanie szło z moich ust. I nagle jak przyłożyła do końcówki nerwu takim mocnym napięciem, czy napięcie, czy co to mogło być, ale to był prąd na pewno, to po prostu cała podskoczyłam, ponieważ nagle uczułam ten nerw. I Pani mówi, niemożliwe, Pani czuje, niesamowite, niesamowite, zaczęła uciskać. Przybiegła druga. Rzeczywiście o coś zaczęłam czuć takie mrowienie i zaczęło się. I pamiętam tylko kilka zabiegów i to wszystko wróciło do normy. Potem byłam na kontrolnym badaniu i lekarka powiedziała, no to się po prostu siostrze udało, ale to na pewno zasługa modlitwy. Ja złapałam sprawę i mówię tak, rzeczywiście to jest modlitwa, ale przede wszystkim to jest to, że naprawdę Jezus mnie uzdrowił i ja w to głęboko wierzę. Ona mówi, no tak, ale nie tak hop, hop, bo to tak z tą chorobą jest, że lubi po dwóch latach, po kilku latach wracać i proszę być ostrożną. A ja powiedziałam tak, wstałam, powiedziałam, ja tu już więcej nie wrócę i to nie wróci. I wyszłam. I wiecie co, nie wróciłam tam i tej Pani nigdy więcej nie widziałam na oczy. Ja ją błogosławię, ale ja nie chcę tam już wchodzić. Bo to było takie niesamowite przeżycie i po prostu, kiedy się nie spodziewałam, to przyszło. I to chcę Wam pokazać pewien proces uzdrowienia, ale zaraz też zobaczymy to w Bożym Słowie. Otwórzcie sobie Łukasza, tam uzdrowienie sługi setnika. Gdzie moje okulary? Pomoc. Łukasza, to jest rozdział 7. Werset od 1 do 10 wersetu. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Zaczniemy od 2 czytać. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował, bliski był śmierci, a usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do Ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się, zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. To jest bardzo piękny opis i on pokazuje jakby dwa sposoby reagowania. Nieraz bywa, że w naszym środowisku ktoś po prostu zachoruje albo sam jesteś nękany jakąś chorobą lub problemem. I zwróćcie uwagę, że tutaj możemy dostrzec dwa stanowiska. Pierwsze stanowisko to jest stanowisko Żydów, faryzeuszy, uczonych w piśmie. I to jest takie stanowisko w ciele. Na czym to, jak to wygląda? Faryzeusze, zwróćcie uwagę, podchodzą do Jezusa i wstawiają się na wyraźną prośbę setnika. I mu przedstawiają mu osobę setnika. Setnik, wiemy dobrze, że to był Rzymianin, na pewno przedni obywatel. Pod sobą miał 100 żołnierzy. Dlatego setnik, 100 żołnierzy. Po prostu władał setką żołnierzy. To był oddział setki żołnierzy. Stacjonował w miejscu, w którym znalazł się wtedy Jezus. I uczeni podchodzą do Jezusa i mówią w ten sposób: uzdrów go, bo jest godzien, ale myślą o tej godności ziemskiej, bo jest kimś, bo jest ważny, no bo jest w porze dla nas, bo nas lubi, bo nas nawet miłuje, wybudował nam synagogę, nie gnębi nas, jest dla nas naprawdę dobry. To Jezu, uzdrów go, prosimy Cię, to będzie bardzo fajny gest. To będzie bardzo fajny gest. Być może myśleli już o pewnych korzyściach z tego faktu. I jest godny. Natomiast inną postawę reprezentuje setnik. Setnik wie, że jest niegodny, ponieważ jest poganinem. I uznał Jezusa za wyższego od siebie. Do tego stopnia nie czuł się godny, że jak w tym opisie widzimy, że nawet nie wyszedł naprzeciw Jezusa. Nie żeby go zignorować, ale z powodu uczucia, że naprawdę nie jest godny. Posłał swoich przyjaciół. Przyjaciele go znali, bo przyjaciele znają swoich przyjaciół. Jak poślesz przyjaciela, żeby ci coś załatwił, to ci to załatwi na bank, jeśli jest dobrym przyjacielem. I on wiedział, że posyłając przyjaciół, wie, że potrafią załatwić tę ważną dla niego rzecz. Że w prawidłowy sposób przedstawią sylwetkę sługi. Sługa jeszcze przez przyjaciół powiedział, że wystarczy, Jezu, żebyś uzdrowił go na odległość, żebyś wydał rozkaz. Dlaczego? Dlatego, że zajmował się takim fachem jego, była służba wojskowa. Rzymskie wojsko było doskonałym wojskiem w posłuszeństwie. Było bardzo zdyscyplinowane, naprawdę zdyscyplinowane wojsko. Tak mówi historia, czytałam to w książce. I on znał wagę słów. Wiedział, że na słowo powie do sługi: idź, on idzie, bez dyskusji. Mówi do żołnierza: rób, a on robi, bez dyskusji, nawet gdyby miał stracić życie. On zna wagę słów, wie, co to znaczy rozkazywać, ale jednej rzeczy nie potrafił. Nie potrafił, bo nie miał mocy Jezusa Chrystusa, żeby rozkazać chorobie: idź, wyjdź. I on prawdopodobnie, zobaczcie, to musiał być mądry, myślący człowiek, obserwujący. On musiał obserwować Jezusa Chrystusa. On musiał słyszeć na jego temat, przysłuchiwać się. On prawdopodobnie obserwował kulturę tego ludu. On się interesował tym, bo tak by się nie zwrócił do Jezusa. Dlatego, że niektórzy Rzymianie bardzo pogardzali narodem izraelskim. Przecież to był naród okupowany. A ten człowiek się skłonił. On w tym narodzie zobaczył coś. On zobaczył Boga żywego w tym narodzie. Gdyby tego nie zobaczył, gdyby w Jezusie nie widział Zbawiciela, gdyby w Jezusie nie widział Uzdrowiciela, proroka, nigdy by się w ten sposób nie zachował, wręcz nie upokorzył. Zobaczcie, on się upokorzył. On się upokorzył przed Jezusem Chrystusem. Powiedział: nie jestem godny. Ale w konsekwencji to schizofrenia, oni powiedzieli: godny, a on niegodny. Ale w konsekwencji tego powiedzenia: jestem niegodny, to jest taka postawa, tak jak czytamy w Słowie: wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni zostali Bożej chwały, ale w Jezusie Chrystusie mamy śmiały przystęp do tronu łaski. Jeśli jesteś chory, masz śmiały przystęp do tronu łaski. Masz śmiało przyjść i przedstawić Bogu swoją sprawę. Powiedzieć: nie jestem godny, ale ze względu na Jezusa Chrystusa, który odkupił mnie i wprowadził mnie do Bożej rodziny i nazwał mnie dzieckiem Bożym, ja jestem godny dostąpić odkupienia, jestem godny dostąpić zbawienia. Rozumiemy to? Powiedzcie amen. Nie śpimy! Otwórzmy sobie, cała ta refleksja, po prostu ona zmierza do tego, żeby obudzić w swoim wewnętrznym człowieku. Powiedz: obudzić w wewnętrznym człowieku. A pokaż, gdzie ten wewnętrzny człowiek mieszka. Obudzić w wewnętrznym człowieku. Poklep się po brzuchu. Dużego masz, to jest prawda. Obudzić w wewnętrznym człowieku moc wiary. Kto to powiedział? Jedna osoba. 3, 4, hurtem. Obudzić w swoim wewnętrznym człowieku moc wiary, która pochodzi nie z nas, ale z Jezusa Chrystusa. Dobrze, otwórzmy sobie Hebrajczyków, 10 rozdział, 11. Teraz dopiero piękny tekst. Ja trochę muszę to dłużej otwierać. Mi teraz zakładka uciekła. 11 rozdział. Bohaterowie wiary. Powiedz: jestem bohaterem wiary. Jestem bohaterem wiary, takim jak Abraham, Mojżesz. tym wiary takim jak Abraham, Mojżesz, Jan Chrzciciel. Kto to powiedział, Jan Chrzciciel? To jest piękne. A teraz powiedz, jestem bohaterem wiary, mam na imię Monika. Jestem bohaterką wiary, mam na imię Monika. Powiedz swoje imię. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg, zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bardzo często najbardziej zapamiętujemy ten ostatni werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. I czasami ja takie wnioski wysuwałam i wiem, że z rozmów z moimi przyjaciółkami, ludźmi wynika, że ludzie się dzielą. No tak. Bez wiary nie mogę podobać się Bogu. No nie mam wiary. No nie podobam się Bogu i w konsekwencji czuję się odrzuconym. Nie możemy pewnych rzeczy czytać od tyłu. My potrzebujemy się przyjrzeć. Co to znaczy tak naprawdę podobać się Bogu? I każdy z nas potrzebuje się podobać Bogu, kiedy przyjmuje wiarę do swojego wewnętrznego człowieka, kiedy przyjmuje wiarę, kiedy idzie, zaczyna chodzić w wierze, każdy z nas ma szansę podobać się Bogu. Powiedz, ja podobam się Bogu przez wiarę. Ja podobam się Bogu. Bardzo dobrze, Łukasz, jesteś naszym echem. Zaraz do tego dojdziemy. Zwróćcie uwagę, że w każdym z tych wersetów, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, w każdym z tych wersetów możemy odnaleźć pewne słowa, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To nie dzięki własnemu wysiłkowi ani własnej logice ja wierzę, że Jezus Chrystus nie zmienia się, jest wczoraj i dziś ten sam także i na wieki i uzdrawia, i dzisiaj również uzdrawia przez swój lud. Ja wysiłkiem intelektu nigdy nie pojmę tego. Ja tylko będę wiedzieć. To będzie moja wiedza. Ale ja potrzebuję się otworzyć na Ducha Świętego i prosić, jeśli jestem niedowiarkiem albo cedzę to i ciągle może jeszcze nie teraz, może później to przyjdzie na Kościół, a może tak, jeśli kalkuluję, spekuluję albo brakuje mi wiary, to potrzebujemy stanąć w prawdzie i w pokorze i powiedzieć, brakuje mi wiary, Panie, w tym miejscu. Brakuje mi przekonania, brakuje mi objawienia. Ty tylko potrzebujesz aktem swojej woli zgodzić się, że teraz siądziesz ze Słowem i będziesz śledzić to Słowo i będziesz prosić Ducha Świętego, żeby On przyniósł przekonanie i On przyniesie objawienie do Twojego wewnętrznego człowieka, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także i na wieki i uzdrawia. I nie ma dla Niego takiej choroby, przewlekiej, jakiejkolwiek, której nie mógłby uzdrowić i nie miałby sposobu na tę chorobę. I On chce dać nam to przekonanie, ta pewność przychodzi przez wiarę. Ja się nie zgodziłam z tym, że te nerwy były zapalone. Ja przypominałam sobie, jak twarz wyglądała przedtem i mówiłam, ta pysia wróci na swoje miejsce. Tu będzie okrągło i tu będzie okrągło. Koniec z tym płaskim. Ta twarz będzie taka sama. Taka sama. Ja wrócę do uzdrowienia i ja widziałam siebie uzdrowioną. I to była moja wizja i to było moje to była moja pewność. To była moja pewność, ale to nie przyszło dlatego, że ja byłam święta, nie wiadomo jeszcze jaka, prawda? Po prostu byłam słaba, ale to przyszło, ponieważ Duch Święty mnie wspomógł i Duch Święty mnie wspomógł i dał mi łaskę, dał mi miejsce wiary. Zaczęła się ta droga i odbierałam przeświadczenie. Nie widziałam tego fizycznymi oczyma, ale to przedświadczenie, czyli po prostu przed jeszcze, zanim to fizycznie zobaczyłam, mój duch już o tym świadczył. Rozumiemy to? Mój duch już o tym świadczył. Teraz tak, wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Bez tego słowa nie dałabym rady unieść. Bez świadectwa, bez tego, że Sara była bezpłodna, tak w późnym wieku urodziła dziecko. Że Mojżesz jąkał się, a wyprowadził ten naród, który ciągle marudził i narzekał. I udało się. Potem czytałam świadectwa. Ludzie do mnie pisali liściki, podawali mi takie liściki o uzdrowieniu, różne świadectwa. Czytałam różne książki i szukałam dla siebie tej mocy, która przychodziła ze słowa. Czyli po prostu zaczęłam żyć tym chlubnym świadectwem. Teraz tak. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. No to już jakby w sercu było, że Bóg stworzył ten cały wspaniały świat. Ten rozdział był już za mną. Ale wiesz, też coraz głębiej wzrastałam w tym przekonaniu i w tym poznaniu, że Bóg przez swoje słowo i przez swojego Syna, przez dzieło krzyża ma to uzdrowienie dla mnie, że prędzej czy później ono musi się zamanifestować. Ja też nie powiedziałam o bardzo ważnej rzeczy, bo sobie zdałam sprawę, że to uderzenie i ta choroba przyszła przez zewnętrzny przeciąg właściwie, ale zwróćcie uwagę, że to też było nieposłuszeństwo wobec Boga, bo ja w pysze uniosłam się, powiedziałam, nie, zbuduję ten ołtarz, ja go po prostu zrobię. To taki był wyraz bałwochwalstwa, takiej przekory mojej. I Bóg mi pokazał też ten grzech, ja pokutowałam, to jest ważne. I wtedy ten proces uzdrowienia, on po prostu, wiecie, to poszukiwanie Pana stało się łatwe, bo ten główny balast został odrzucony, zrzucony. I teraz mamy, przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. To jest też bardzo ważny fragment, bo w tym miejscu wiary składamy Bogu ofiarę. Ale zwróćcie uwagę, ta ofiara staje się przyjemną, bo to jest ofiara chwały. Bez chwały, bez wyznania, bez oddawania należnej Bogu czci, to jest sposób wyrażania wtedy naszej wiary. To jest wartościowsza ofiara, to jest sposób wyrażania naszej czci Bogu i naszego, to jest sposób wyrażania wiary w Jezusa Chrystusa. Ja tu miałam fajną myśl. W piątym wersecie przez wiarę został zabrany Henoch. I kiedy czytamy ten fragment, nasuwa się też taka refleksja. On został zabrany przez Boga, nie oglądał śmierci i też go nie znaleziono, jak mówi słowo. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Tu jest bardzo ważna rzecz. On został zabrany i to innymi słowy, że wiara nas przekształca. Wiara przekształca mnie z tego, co jest cielesne, do tego, co jest duchowe. Bo zwróćcie uwagę, Henoch został zabrany i został przeniesiony do tej rzeczywistości duchowej. Został przeniesiony. I zwróćcie uwagę, że wiara przekształca nas. Że przestajemy myśleć jak cieleśni ludzie, jak ci, którzy przyszli przed Jezusa i powiedzieli: uzdrów go, bo jest godzien, aby go uzdrowić. Uzdrów go, bo z tego naprawdę fajna rzecz. My mamy też takie polityczne do tego podejście. Uzdrów go, Jezu. Jest takie cielesne myślenie. I ta cielesność, wiara przemienia mnie z tego cielesnego myślenia, z tego patrzenia, co jest zewnętrzne, na to, co jest duchowe. Czyli myślę już oczami serca, oczami ducha, słyszę uszami duchowymi, słyszę inaczej, widzę w duchu. To mnie zmienia, przechodzę z cielesności do duchowego życia. Wiara mnie przenosi ponad to wszystko, ponad to, co ziemskie. Mogę wtedy mówić, że może nawet choroba może zniszczyć moje śmiertelne ciało, ale mojego duchowego, wewnętrznego człowieka nie zniszczy, ponieważ moja duchowa natura to jest natura Ojca i mogę umrzeć, ale idę do mojego Ojca w niebie. Bo Biblia nawet nas przestrzega przed tym, że lepiej kalece wejść do Królestwa Niebieskiego, niż komuś być uzdrowionym, a nie przyjąć Jezusa Chrystusa. Nie możemy szukać tylko daru, potrzebujemy szukać dawcy. Jest taka dygresja, bo to jest bardzo ważne. Potrzebujemy widzieć, że Jezus Chrystus, Jego osobę, dającego zbawienie i za zbawieniem przychodzi dar uzdrowienia, bo uzdrowienie jest tak tym nieodłącznym elementem odkupienia i to potrzebujemy widzieć. Nie możemy tego rozerwać. Lepiej nam szukać dawcy niż daru. I teraz ten ostatni werset. To jest to, że ja się przenoszę z cielesności do duchowego życia, że ja pokonuję przez moc Bożą, jaka jest złożona we mnie, przez moc Chrystusa, pokonuję swoją cielesność. Pokonuje swoją cielesność i to jest miejsce podobania się Bogu. To przeobrażenie prowadzi mnie, przyprowadza mnie do miejsca podobania się Bogu i to jest ważne. I to jest takie przesłanie, takie słowo, zachęty i takiej pomocy dla ludzi, którzy są przewlekle chorzy, bądź odczuwają takie, mają choroby w ciele, które są takimi chorobami, jak to lekarze powtarzają, nieuleczalnymi. Cukrzyca, zwyrodnienie stawów, myślę też o takich chorobach związanych z nerwami w sensie takim, że jakieś przewlekłe korzonkowe zapalenie lub takie nawroty zapalenia korzonków, bóle nerwowe. Ja wierzę, że jest taka osoba, która gdzieś tutaj, kobieta, gdzieś pod prawą łopatką albo pod lewą łopatką odczuwa, chyba pod lewą, bo jak obraz w lustrze, to pod lewą łopatką odczuwa taki potężny ból, takie mrowienie, taki ostry ból, zwłaszcza jak się przepracuje. Jest to pewno związane z kręgosłupem. Będziemy się też dzisiaj o to modlić, ale to jest też taka zachęta do walki, żeby wziąć jako oręż to słowo. Zwróćcie uwagę, to jest jakby taki skrót. Pewność, że wiara daje pewność. Powiedz pewność. Patrz, jakie to jest fajne słowo, jak tak zrobisz usta. Pewność. Zrób tak. Pewność. Pewność, że wiara daje pewność. I pomyśl teraz o swojej chorobie i dolegliwości, że wiara przynosi pewność, że wiara nie z ciebie. Zwróć uwagę, że ten człowiek, który poprosił Jezusa o uzdrowienie. On był pewien, że Jezus to zrobi, bo widział, jak On rozkazywał. Widział, że za rozkazem Chrystusa choroby znikają, demony wychodzą za rozkazem. Jezus wydawał rozkazy. Wydawał rozkazy do chorób, wydawał rozkazy do mocy ciemności. Mocy ciemności wychodziły. On wiedział, to był rozkaz, krótka piłka. I to była pewność. Powiedz jeszcze raz, pewność. Pewność. Przeświadczenie. Przeświadczenie, to jest piękne słowo. Nam Niemcy zazdroszczą tych słów polskich, siciści, bo oni nie potrafią tak powiedzieć. Ale my mamy przeświadczenie, że zanim zobaczę fizycznymi oczyma, już o tym świadczę. Ja nie muszę tego świadczyć, ja świadczę to przed Chrystusem, ja mu przynoszę to przed Jego najwyższy tron, przed Jego oblicze i mówię, wierzę, jestem pewny, że mnie uzdrowisz. I świadczę teraz o tym, ponieważ Twoje słowo jest na tak, ponieważ Mojżesz wyprowadził naród, ponieważ Abraham otrzymał w darze syna i tak dalej. I ja mogę mówić Bogu na modlitwie o tych bohaterach wiary, jak mogę mówić o bohaterach współczesnych Jezusowi, o apostołach, którzy oddali potem też niektórzy swoje życie za Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Siedzieli w więzieniu, Bóg otworzył więzienie i mogę się w ten sposób modlić, mogę się modlić. Panie, moja przyjaciółka była chora, o to uzdrowiała, opowiedziała mi swoją chorobę. Ona już to widzi własnymi oczyma, ja teraz zaświadczam, przeświadczenie, powiedz jeszcze raz, przeświadczenie. Chlubne świadectwo przed chwilą było, poznanie, wiara mi daje poznanie, bo nieraz w procesie uzdrowienia, kiedy się modlę, kiedy szukam Pana, wiele rzeczy mi jest objawionych i daje mi to poznanie, wiara mi daje poznanie, tylko wiarą mogę to poznać, tylko Duch Święty może poruszyć mojego wewnętrznego człowieka, przeobrażenie, daje mi to przeobrażenie, nieraz choroba to tak skruszy człowieka, takiego go zrobi pokornego, tak jak mnie, z takiej pychy. Nie, ja tu zrobię. Dobra, bałwanki, muszę tutaj to postawić, bo się uniosłam pychą. To człowiek tak kruszeje, tak się przeobraża, ale przede wszystkim przeobraża się z tego cielesnego w duchowego. Inaczej funkcjonuje. Widzi te rzeczy z góry, skąd przychodzi wszelki dobry dar. Podobanie się Bogu. I wtedy jest efekt, to jest rezultat, podobanie się Bogu. Chodzisz w podobaniu się. Bóg to nagradza. I to jest to podobanie się Bogu. I to jest to nasze amen.